Skrót wiadomości z kraju i ze świata zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w 9. posiedzeniu Kolegium do spraw polityki międzynarodowej. Dyskusja dotyczyła rosyjskiej agresji na Ukrainie i możliwych scenariuszy dalszego przebiegu konfliktu.
Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w nim także eksperci oraz doradcy prezydenta zajmujący się analizą sytuacji na świecie i polityką państwa w tym zakresie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocy rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą na temat sytuacji na froncie oraz wspólnych wysiłków dyplomatycznych w najbliższym czasie. Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń, zapowiedział.
Polska głosowała przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Jak dodała, rozwiązanie to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, a wyłącznie z indywidualnymi celami niektórych państw.
Zatwierdzenie zakazu było możliwe dzięki m.in. poparciu Niemiec, które wcześniej dwustronnie z Komisją Europejską ustaliły wyjątek dla samochodów zasilanych e-paliwami. Od głosu w sprawie decyzji wstrzymały się Bułgaria, Rumunia i Włochy. W 2026 roku planowana jest rewizja i analiza przepisów dotyczących zakazu sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się, by rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o pilne uruchomienie procedury, która pozwoli na nałożenie cła na ukraińskie zboża. Na konferencji prasowej lider Solidarnej Polski wskazał, że import zbóż z Ukrainy w minionym sezonie znacząco wpłynął na ograniczenie możliwości zbytu płodów rolnych przez krajowych producentów.
W maju ubiegłego roku Unia zdecydowała o rocznej liberalizacji handlu w stosunkach z Ukrainą. W efekcie całkowicie zniesiono należności celne oraz zawieszono kontyngenty taryfowe na produkty z Ukrainy.
Politycy PiS-u zaprezentowali przykłady wypowiedzi szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, w których zmienia stanowiska w kluczowych sprawach w zależności od sytuacji. Mowa o Nord Stream 2, murze na granicy czy reparacjach. Tusk raz mówi jedno, a raz drugie. Składa nierealne obietnice, podkreślają politycy PiS-u i pytają, co się stanie, gdyby Platforma Obywatelska wygrała wybory.
Senatorowie PiS-u oczekują, że Izba zajmie się jak najszybciej dwoma projektami uchwał, nad którymi utknęły prace. Jak wyjaśnił na konferencji wicemarszałek z PiS-u Marek Pęk, chodzi o uchwały w sprawie reparacji od Niemiec oraz w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane w tym roku nakłady na psychiatrię dziecięcą przekroczą 1 mld zł. Szef resortu mówił o tym na otwarciu Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Goplańska w Warszawie. To już 360 placówka tego typu w kraju. Szacuje się, że obecnie z kryzysem psychicznym w Polsce zmaga się około 1 000 000 osób poniżej 18 roku życia.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, uważa, że Polska nie powinna i nie może zrezygnować ze złotego. W liście do uczestników Forum Suwerenności Monetarnej zwrócił uwagę na korzyści, jakie daje gospodarce własna waluta. Podkreślił też ważną rolę gotówki. Możliwość gromadzenia oszczędności w gotówce zwiększa poczucie bezpieczeństwa obywateli, przekonywał prezes NBP-u Adam Glapiński.
Przeciętny dochód rozporządzalny na jednego Polaka w ubiegłym roku wyniósł blisko 2250 zł, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik to suma wszystkich bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki oraz składki ubezpieczeniowe i zdrowotne. W porównaniu z rokiem 2021 kwota jest wyższa o blisko 190 zł, czyli o 9,1%.
Ekonomiści wskazują, że choć teoretycznie pieniędzy w portfelach powinno być więcej, to przez wysoką inflację Polaków stać na mniej.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Rumunia powinny walczyć o dokończenie swobodnego świadczenia usług na jednolitym rynku europejskim.
Szef rządu spotkał się w stolicy Rumunii, Bukareszcie, ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Nicoleciuką i przedsiębiorcami, a także z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem oraz z rumuńską Polonią.
Unijne kraje porozumiały się w sprawie pakietu gazowego, który zawiera zapisy uderzające w Rosję. Ostateczny kształt regulacji będzie zależał od wyniku negocjacji państw członkowskich z Parlamentem Europejskim.
W stanowisku przyjętym dziś przez ministrów do spraw energii unijnych krajów zapisano, że bezpieczeństwo energetyczne całej wspólnoty będzie brane pod uwagę przy uruchamianiu połączeń gazowych z państw trzecich.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w obwodzie sumskim na północy kraju sprawdził gotowość Straży Granicznej do obrony granicy państwowej z Rosją, podało biuro szefa państwa.
Zełenski zapoznał się z organizacją służby strażników i sprawowaną przez nich kontrolą na posterunkach. Czytamy w komunikacie administracji prezydenta. Straż Graniczna przekazała, że Rosja zaktywizowała ostrzały ukraińskiego pogranicza ze swojego terytorium.
Stany Zjednoczone poinformowały Rosję po tym, jak Moskwa zawiesiła swój udział w traktacie rozbrojeniowym Nowy Start. Waszyngton nie będzie dzielić się danymi na temat swojego arsenału jądrowego, poinformował o tym przedstawiciel amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zezwolił na występy sportowców z rosyjskimi lub białoruskimi paszportami w międzynarodowych zawodach mimo trwającej wojny na Ukrainie, jednak w ograniczonym zakresie.
Reprezentanci tych krajów nie mogą między innymi prezentować narodowych flag i barw oraz nie mogą aktywnie wspierać działań zbrojnych, a także należeć do armii tych krajów.
Zatwierdzone w piątek przez rząd Portugalii zniesienie podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe nie przyniosło dotychczas efektów cenowych, choć ekonomiści, klienci i gabinet premiera Antonia Costy wierzą, że tak się stanie.
Rząd Portugalii obniżył ceny 44 głównych produktów spożywczych. Liczył na znaczący spadek ich wartości. Jak wskazywał, w ciągu ostatniego roku podrożały one trzykrotnie więcej niż wynosi inflacja.
Pracownicy portugalskich kolei rozpoczęli ogólnokrajowy strajk, domagając się podwyżek płac od rządu premiera Antonia Costy. Protest ma potrwać do 1 maja.
Główny przewoźnik kolejowy, spółka CP, poinformowała, że strajk polega na wstrzymaniu ruchu pociągów codziennie przez kilka godzin.
Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.